Audycja Gości Dnia. Barbara Tokarska, witam Państwa bardzo serdecznie. A na koniec tygodnia moim i Państwa gościem jest pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry.
Witam w nowym roku. Po raz pierwszy na antenie naszego radia. Tematów nazbierało się bardzo dużo. Sprawy budżetu miasta i gminy na ten rok. Myślę, że najbardziej elektryzują mieszkańców, gdyż każdy chciałby się dowiedzieć, jakie zadania przygotowały samorząd, ale jeśli pan pozwoli, panie burmistrzu, rozpoczniemy od problemu, który z kolei przyciągał uwagę mieszkańców mediów przez ostatnie tygodnie, mianowicie brak dostępu do ciepłej wody w kilku blokach w Glinojecku. Jakie działania podjęto, aby przywrócić dopływ ciepłej wody mieszkańcom?
Postaram się w bardzo dużym skrócie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście będę podtrzymywał te najważniejsze chyba kwestie, że priorytetem dla mnie byli i będą mieszkańcy. Ci, którzy nie posiadali tej wody, rzeczywiście bardzo im współczuję i jest to bardzo trudne przez tak długi czas nie mieć takiej pierwotnej możliwości. Oczywiście też bardzo dużo zadziało się i w przestrzeni medialnej, i w przestrzeni samorządowej. Te działania, które zostały podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej, przez firmę, która została znaleziona, która dokonała określonych prac, no spowodowało, że rzeczywiście ta ciepła woda użytkowa wróciła.
I nic się w tej chwili nie dzieje.
W tym momencie przynajmniej nie mam żadnych sygnałów, że coś nie funkcjonuje właściwie. Pewnie jak w każdym czasie przyjdzie moment na określone podsumowania i wtedy być może pokażemy, jak dużo różnych kwestii było poruszanych, też nieprawdziwych, takich, które miały w pewnym sensie tylko populistycznie wykorzystywać mieszkańców, takie negatywne emocje. Najważniejszym nie jest też to, że zostało to zażegnane i zamknęliśmy temat, natomiast no, ważne jest to, że Zakład Gospodarki Komunalnej, termomodernizacja kotłowni, która była jakiś czas temu, do następnego roku spłaca jeszcze kredyt za tę kotłownię. I oczywiście, gdy nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie najtrudniejszym elementem są pieniądze, bo każdy oczekiwał szybkiego rozwiązania, takiego, które będzie bardzo szybkie pod względem również formalnym. Natomiast czas nie był najłatwiejszy. Znalezienie firmy, przygotowanie tych wszystkich elementów, które należało zakupić, grudzień, remanenty, przerwy w pracach, ale udało się. Zostawmy historię. Bardzo ważne jest też to, że ta sieć, te instalacje, no też mają swój czas. Myślę, że to, co powiedział też pan prezes, on przygląda się tej sprawie. Natomiast no też jest ważne to, że jeszcze spłaca kredyt poprzedników za tą termomodernizację kotłowni. Nikt nie chce tak naprawdę ponosić kosztów tej termomodernizacji i wszyscy w jakimś tam sensie patrzą na samorząd gminny, na burmistrza, że to on powinien wykonać te remonty, powinien znaleźć dofinansowanie, powinien znaleźć wkład własny. No jesteśmy też w rzeczywistości, gdzie mamy spółki prawa handlowego, w rzeczywistości, w której mamy spółdzielnię mieszkaniową jako oddzielny podmiot, który ma umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Mamy Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które jest zarządcą części budynków, żeby już też jakby tego tematu nie przeciągać. Mam nadzieję, że ta sytuacja się już nie powtórzy. Natomiast gdyby nawet się powtórzyła i gdyby tego typu rzeczy w tej czy w innej kwestii jeszcze się pojawiały, to ja mam prośbę, apel, żebyśmy rozwiązywali to w formie dialogu, szczerego dialogu, pokazywania rzeczywistości takiej, jaka jest, a nie próby kreowania pewnej rzeczywistości, bo myślę, że dzięki temu, że odbyły się posiedzenia komisji, odbyły się spotkania i prezesów i w końcu wszyscy usiedli do tego stołu, udało się ten problem zażegnać. I jeszcze raz, żeby zakończyć temat, traktujmy mieszkańców priorytetowo, bo oni są tak naprawdę najważniejsi i im najbardziej współczuję za to, że taka sytuacja miała miejsce. Mogę tylko przeprosić. Mam nadzieję, że nikt nie będzie czuł sytuacji, w której został zostawiony sam sobie i może wystarczy, bo wiemy, ile pracy pracy, wymagało to od wszystkich, żeby ten problem rozwiązać, a trudno się rozwiązuje problemy, jeżeli są osoby, które niekoniecznie chcą rozwiązania, a tylko pokazania jakiejś tam rzeczywistości, która niekoniecznie jest prawdziwa.
No dobrze, to na ten moment powiedział pan, panie burmistrzu, jak udało się rozwiązać problem, ale teraz odnosząc się do przyszłości i do zapowiadanego tematu budżetu, czy jakieś inwestycje będą prowadzone w najbliższym czasie, czy to jest dopiero przyszłość?
Oczywiście pan prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej też ma określone działania, które uważa, że należy podjąć, natomiast to też jest kwestia finansowa, kwestia składania wniosków o dofinansowanie, możliwości uzyskiwania tych dofinansowań, to oczywiście również wkład własny. W momencie, gdy będzie wykonana ekspertyza, dokumentacja, audyt, te wszystkie elementy, które są wymagane do składania wniosków, one też kosztują i one wymagają przede wszystkim też czasu. Natomiast to Zakład Gospodarki Komunalnej jest właścicielem kotłowni i oczywiście ja deklaruję pełną współpracę z zakładem, z TBS-em, ze spółdzielnią, ze wszystkimi podmiotami, którzy korzystają dla dobra naszych mieszkańców, ale też muszę to podkreślić w granicach prawa, które obowiązuje i w granicach możliwości organizacyjnych, funkcjonalnych, finansowych, więc ja dzisiaj nie jestem w stanie zadeklarować, co będzie zrobione, kiedy będzie zrobione, bo myślę, że każda spółka, każdy podmiot ma określone siły i myślę, że każdy chciałby, żeby zostało coś zrobione, natomiast no też proszę pamiętać, że zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, udało się też wykonać kolejne działania związane z kanalizacją, z wodociągami i te inwestycje realizuje samorząd i być może też dlatego niektórzy wychodzą z założenia, że wszystko powinien realizować samorząd. Natomiast nie chcę się też odnosić do tych kwestii związanych bezpośrednio z mieszkańcami, bezpośrednio myślę, że takie spotkania się pojawią i wtedy też będziemy mogli sobie pewne rzeczy na bieżąco wyjaśnić.
Ale rozumiem, że ten wkład własny, gdyby udało się jakiś program znaleźć dofinansowania tego remontu, tej inwestycji, to tutaj samorząd zrobi wszystko, żeby te środki wygospodarować.
Ja myślę, że nie chciałbym deklarować ani pod względem finansowym, że za chwilę znajdziemy środki czy nie, natomiast oczywiście na pewno będziemy rozmawiali o tym, ale też mamy wiele sołectw, nie tylko miasto Glinojeck, wiele sołectw, nie tylko mieszkańców budynków wielorodzinnych i myślę, że też jeszcze raz podkreślę, że każda wspólnota na blokach, w każdym bloku, no też jest w pewnym sensie decydentem o wysokości funduszu remontowego, o wysokości tych elementów ogólnych, zbiorczych, która sama decyduje. Nikt nie chce ponosić kosztów i zazwyczaj wtedy te koszty przechodzą na samorząd gminny. Ja ze swojej strony oczywiście będę otwarty na wszystkie kwestie formalne, finansowe, organizacyjne. Też myślę, że do tego trzeba się wszystkiego przygotować i oczywiście też przekonać radnych Rady Miejskiej, którzy decydują też o tych środkach, w którą stronę pójdą.
Przy finansach pozostaniemy. Jaki jest budżet na ten rok, panie burmistrzu? Nie mieliśmy jeszcze okazji rozmawiać na ten temat. Jakie najważniejsze zadania zawiera tegoroczny budżet?
Budżet to około 60 milionów po jednej i po drugiej stronie, czyli wydatkowej i dochodowej. Najważniejsze chyba zadania to termomodernizacja szkoły podstawowej w Glinojecku, która już się rozpoczęła. Około 6 milionów złotych przeznaczyliśmy wraz z dofinansowaniem. Będziemy realizowali to zadanie. Wymiana okien, wymiana instalacji, ale szeroko pojęta też wymiana ciepła, dołożenie źródła ciepła. Też wchodzimy w taki czas, w którym wiele rzeczy uda się zrobić z perspektywy transformacji energetycznej, transformacji instalacji i jednocześnie no, zwiększenia ciepła w szkole. No i też dostosowanie pod względem jakości tych instalacji, czy centralnego ogrzewania, czy elektrycznych instalacji. To są jakby bardzo ważne kwestie, bo szkoła podstawowa w Glinojecku to jest największa szkoła na terenie naszej gminy. Najwięcej dzieciaków, najwięcej nauczycieli pracuje właśnie tutaj. Drugie takie duże zadanie to prawie 2 miliony złotych na termomodernizację ośrodka zdrowia w Glinojecku.
To już bardzo ważna placówka.
Myślę, że jesteśmy jednym jednym z niewielu samorządów, który prowadzi SPZOS w takiej formule. Na pewno poprawi się dużo jakość tych usług, która też jest świadczona. Przy okazji mamy zagospodarowanie terenu od ulicy Polnej, ulicy Bema do ulicy Targowej, czyli cały ten kompleks, który chcielibyśmy, który jest wokół budynku. Też przyglądamy się tego, jak można zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Z drugiej strony też nie umniejszając tej ilości zieleni, która jest, no to chcemy ten teren też zagospodarować i myślę, że to też są bardzo, bardzo ważne projekty, bo my często widzimy tylko ten efekt finalny, który dzisiaj mamy. SPZOS będzie termomodernizacja. Szkoła
czyli
podstawowa
elewacja zewnętrzna najczęściej się kojarzy.
Termomodernizacja. Natomiast ja mówię, żeby to przygotować, musimy się cofnąć 2 lata wstecz. Audyty, dokumentacje, przygotowanie, złożenie wniosków, oczekiwanie na rozstrzygnięcia. Jedne środki z KPO, inne środki z FEM-u, więc myślę, że to są bardzo ważne zadania, ale też jakby patrzymy szerzej. No, oczywiście będziemy dalej kontynuowali prace związane z przygotowaniem kanalizacji, dokumentacji na kanalizację, żeby móc też pozyskiwać środki zewnętrzne na wykonywanie tych zadań. Oczywiście przy kanalizacji, wodociągi, ale też drogi, też planujemy remont drogi w miejscowości Bielawy, więc myślę, że to są też jakby duże. No prawie 20% budżetu przeznaczamy na inwestycje, czyli jest to kwota w tych warunkach właściwa. Natomiast no, to też jest zawsze pytanie, co jest najważniejsze, dla którego ponad 700 tysięcy złotych to fundusz sołecki, czyli te pieniądze, które są bezpośrednio w pewnym sensie kieszonkowym dla Sołec, oni decydują, na co zostaną wydatkowane środki, które są środkami budżetowymi.
I na co zdecydowali mieszkańcy przeznaczyć?
Generalnie to są te miejscowości, w których są świetlice, to są dalej wyposażenie, doposażenie świetlic, ale również punkty świetlne, zwiększenie też bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę tych punktów świetlnych. Oczywiście tam, gdzie jest też do zagospodarowania określony teren, to ten teren, te działki, place zabaw, miejsca rekreacji, czyli te elementy, które są w sołectwach takimi centrami życia, czy to świetlice, czy to te miejsca, właśnie place zabaw, siłownie. No i myślę, że to są też takie elementy, które są dla konkretnych mieszkańców najważniejsze.
Czy któraś miejscowość jeszcze czeka na świetlice? Bo powstało ich w ostatnim czasie, lub też zostały wyremontowane w znacznym stopniu.
Jeszcze mamy Sulerzysz. Świetlice złożyliśmy też wniosek. Mam nadzieję, że ten remont też będzie realizowany w tym roku. Złożyliśmy również wniosek na wykorzystanie drugiego pomieszczenia w świetlicy w Płaciszewie. Natomiast w takim chyba najgorszym stanie jest świetlica w Wólce Garwarskiej. Też bym przekonywał mieszkańców do tego, żeby jednak te środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć na dokumentację projektową i rozpocząć też możliwości pozyskiwania środków na te świetlice. Natomiast najpierw trzeba zrobić dokumentację, no bo to też jest dlatego taki, a nie inny stan. Nie mamy w tym momencie dokonanych tego typu dokumentów. Nie mamy możliwości składania też wniosków bez określonych dokumentów.
No to skoro jesteśmy przy sprawach budżetowych, ale cofnijmy się, panie burmistrzu, na chwilę do 2025 roku. Chciałabym zapytać jeszcze o Wolę Młocką, bo to też jest bardzo ważna placówka, która przyjęła dzieci z Malużyna. Co udało się zrobić w ramach tego projektu, który był realizowany?
Wola Młocka to też tak rzeczywiście szkoła, na którą mogliśmy pozyskać środki z Ministerstwa Edukacji na tak zwane małe szkoły. Mieliśmy oczywiście wykonane dokumentacje i dlatego też mogliśmy te wnioski złożyć. I tam kilka sal, ale przede wszystkim schody, zabezpieczenie też chodnika do schodów, zabezpieczenie przy dachu, obróbki. To jest też taki proces tych elementów, które w ramach uzyskiwanych opinii, zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej powinniśmy dopasowywać. Tym bardziej cieszy fakt, że nie musieliśmy wykonać tego własnymi środkami, a udało się pozyskać 50% dofinansowania i to jest naprawdę ważne. Chciałbym, żeby ten projekt nadal funkcjonował, więc z jednej strony apeluję w tym momencie, żebyśmy też wspierali te małe szkoły, które rzeczywiście mają taki, a nie inny stan techniczny budynków. ale oprócz Woli Młockiej też udało się zrobić Orlik w Ościsłowie, więc myślę, że ta modernizacja też przy szkole w Ościsłowie, teraz przed czas na szkołę podstawową w Glinojecku i jej termomodernizację, o której już wspominaliśmy.
I już ostatni temat związany ze szkolnictwem. Pojawił się nowy autobus szkolny w mieście i gminie. Proszę powiedzieć, do jakich celów będzie on wykorzystany? Czy będzie to powszechnie używany autobus do dowożenia dzieci?
Oczywiście on będzie wykorzystywany do dowożenia dzieci, natomiast postanowiliśmy, że dzieci z terenu miasta i gminy Glinojeck, osoby niepełnosprawne, on będzie dedykowany właśnie takim osobom, które dowożone są do placówek w Ciechanowie. Osoby z różnymi dolegliwościami. Autobus jest wyposażony w windę, autobus jest wyposażony w też podest, można podjechać na wózku, więc on jest też dostosowany do tych potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
przede wszystkim.
Czy mówi pan
na przykład o specjalnym ośrodku i placówkach zajmujących się dziennym pobytem?
Tak, rozmawiamy o osobach, które właśnie są dziećmi w wieku szkolnym do 18 roku życia i dowozimy je do Ciechanowa. Jest to nasz teraz w tym momencie transport. Dotychczas korzystaliśmy z transportu zewnętrznego, więc myślę, że to też takie dodatkowe dobre rozwiązanie. Zwiększamy ten tabor. Nowy autobus, też dziękuję bardzo samorządowi województwa za te programy, bo rzeczywiście bardzo trudno byłoby kupić nowy autobus środkami własnymi.
Jak duży był koszt zakupu?
To jest około 400 tysięcy złotych i duże dofinansowanie, więc na pewno było warto.
Panie burmistrzu, to chociaż kilka słów poświęćmy druhom strażakom, bo wiemy, jak ważną rolę pełnią w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy. O tym bezpieczeństwie właśnie chciałabym porozmawiać. Czy nowy samochód dla OSP Szyjki, tutaj na ile on wzmocnił dbanie o bezpieczeństwo, no i też jakie zadania państwo wykonaliście w ramach tego projektu, który w tej chwili realizują wszystkie samorządy, czyli zwiększenie tego zakresu bezpieczeństwa. Co udało się zrobić?
Oczywiście też nie możemy oderwać się od rzeczywistości, w której jesteśmy. Dzisiejsze odśnieżanie, drogi, staramy się, żeby one były przejezdne. Staramy się, żeby jak najwięcej osób miało te udogodnienia na tych drogach. I teraz przechodząc jakby płynnie, bardzo często wzywamy strażaków, żeby usunęły drzewa, żeby pojawiły się te zastępy w momencie, kiedy pojawiają się pożary, pojawiają się wypadki. Ja jestem dumny z strażaków z terenu miasta i gminy Glinojeck. Praktycznie wszystkie jednostki są zawsze gotowe. Cieszy fakt, że jednostka OSP w Glinojecku po raz kolejny miała największą ilość wyjazdów na terenie powiatu ciechanowskiego, ale również pozostałe jednostki, Ościsłowo, Szyjki, to są wyjeżdżające Szyjki w tym momencie, gdy otrzymały też nowy samochód. Zwiększyła się ta możliwość gotowości, ale też określonych działań, które można realizować dzięki temu samochodowi, bo ten samochód, który posiadali, to był samochód miejski. Nie wszędzie można było wjechać, nie wszędzie można było dojechać. Natomiast w tym momencie ta gotowość też została zwiększona. Te zadania związane z obroną cywilną, zakupiliśmy magazyn obrony cywilnej, ale również wyposażenie, doposażenie, agregaty, ale też stoły, krzesła czy woda, takie elementy bezpośredniego użycia, łopaty, te, które powinniśmy posiadać. Bardzo się cieszę, że udało się to zrealizować, natomiast też trzeba powiedzieć o tym, że było to w bardzo dużym trudzie, było bardzo mało czasu na wydatkowanie tych środków, a to było ponad 300 tysięcy, więc też bardzo trudno wydać jest pieniądze przez półtora miesiąca celowo w takim rzeczywistym czasie. Natomiast nam to się udało, oprócz tego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, też tak nazwijmy je na polu walki, część zajęć było w terenie, więc myślę, że to ważne, żeby też informować mieszkańców, ale też pokazywać, w jaki sposób realizować określone działania. Oczywiście mając świadomość tego, że czy to będą strażacy, czy to będą osoby w urzędach, w jednostkach, czy to będą mieszkańcy, to warto, żeby każdy wiedział, jak ma się zachować. Bardzo trudno dzisiaj jeszcze mówimy o tym, o tych zaniedbaniach, które były w obronie cywilnej przez lata, o środkach finansowych. Tak naprawdę obrona cywilna była w tym momencie tylko i wyłącznie oparta na jednostkach OSP. Dzisiaj mamy trochę większe możliwości. Mam nadzieję, że w kolejnych latach te środki też będą z dłuższym okresem realizacji. Wtedy też będzie pewne rzeczy łatwiej realizować i oczywiście też jak te środki będą większe, no to też procedura zamówień publicznych, ona też wydłuża konieczność zakupów. Są też takie osoby, które widząc, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na jakiś asortyment, no to cena też idzie do góry. To
tak też
zaobserwowaliśmy.
Tak też mówili pana koledzy samorządowcy w studio, że ceny niestety drastycznie podskoczyły.
To chyba też jakby naturalna ilość, jeżeli jest możliwość wyprodukowania określonej ilości danego towaru, to też jakby każdy producent może to zrobić, ale też te koszty rosną, bo chociażby zwiększa ilość czasu pracy pracowników, robi dwie zmiany. Więc wyprodukowując więcej, no ale też ponosi dodatkowe koszty, no ale być może też kwestia tego, że każdy chce zarobić w sytuacjach, których może zarobić też więcej.
Czyli rozumiem, że te sprawy zostały wykonane, tak? Kontener, zakupy, wszystko zostało zamknięte.
U nas można powiedzieć, że ten problem niewykonania nie występuje, natomiast jeszcze raz podkreślę, to nie było łatwe.
Panie burmistrzu, ferie się wprawdzie kończą, dzieciaczki w poniedziałek do szkoły, ale tu mrozy są nadawane. Czy jeśli rzeczywiście te mrozy będą tak drastyczne, to planuje pan przedłużenie ferii, czy też nie ma takiej potrzeby?
Ja myślę, że dzisiaj rzeczywiście musimy patrzeć troszeczkę na warunki na drogach, możliwości dowozu uczniów. Natomiast wiem, że sąsiednie powiaty pojawiały się takie nawet przed rozpoczęciem ferii 2-3 dni, w których decyzje zostały podejmowane przez organy prowadzące. W tym momencie myślę, że będziemy też, tak jak dotychczas, obserwowali tę sytuację i gdy taka konieczność nastąpi, też będziemy informowali. Natomiast bardzo dziękuję też dyrektorom szkół za ten monitoring, oczywiście i przedszkoli, za ten monitoring. My byliśmy też cały czas w kontakcie, zastanawialiśmy się, czy te warunki są wystarczające. Ja też nie ukrywam, że dla mnie takim bardzo dobrym informatorem są kierowcy, opiekunki, którzy jadąc widzą, czy uda się dowieźć, czy te warunki, nie wiem, gołoledzi, śniegu są na tyle możliwe, żeby dzieci normalnie przyjechały do szkoły. No i w tym momencie też jakby będąc w kontakcie z dyrektorami, z dyrektorem CUW-u, podejmujemy te decyzje, co dalej. Oczywiście nie chciałbym ani deklarować, że tak, albo inaczej.
To będzie zależało od rozwoju sytuacji.
Natomiast też muszę powiedzieć o Glinojecku, że na pewno nasi uczniowie ten rok będą mieli nieco trudny ze względu na tę termomodernizację. Natomiast no, też cieszę się, że te prace postępują mimo takiej, a nie innej aury.
Ale na lodowisko można zawsze się wybrać. W tym roku gospodarze lodowisk nie mają problemu z zamrożeniem tafli.
Ja się cieszę, że u nas lodowisko funkcjonuje już od lat. Cieszę się, że też inni samorządowcy idą w takim kierunku, bo ta aktywność na świeżym powietrzu jest rzeczywiście bardzo ważna, bardzo potrzebna. Cieszę się też, że nauczyciele, uczniowie, ale też osoby jakby dorosłe, niezwiązane, po prostu przychodzą na to lodowisko, korzystają. Chciałoby się też zwrócić uwagę na dbanie o sprzęt, dbanie o szatnie, o to, żeby też jakby patrzeć na to, że to jest dobro wspólne, nie niszczyć band, nie niszczyć. Natomiast no, tego typu apele pracownicy próbują, zwracają uwagę. Natomiast no, to też jest tak, że jeżeli sami nie będziemy świadomi tego, że no, też możemy coś zniszczyć, no to tego za chwilę nie będzie. Bardzo się cieszę, że to lodowisko jest tak oblegane. I rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, praktycznie dzisiaj te koszty są dużo, dużo niższe niż co roku.
I
natomiast
rozumiem,
za to
jeśli
mamy odśnieżanie dużo droższe, więc jedno pewnie nie wejdzie mimo wszystko w drugie.
Rozumiem, tak jednym słowem, panie burmistrzu, że jeśli ta zima jeszcze potrzyma, to lodowisko będzie cały czas kontynuowane.
Znaczy my oczywiście staramy się też jakby patrzeć na jego korzystanie. Jeżeli będą osoby chętne na to, żeby z niego korzystać, to dla nas nie jest to problemem, że ono będzie jeszcze w tej aurze dłużej niż do końca stycznia.
Panie burmistrzu, i jeszcze jeden temat, który muszę podjąć, mianowicie dotyczy wszystkich samorządów. Psy, bezdomne psy. Psy były w różnych miejscach. Kiedyś w innym schronisku, ostatnie lata w Pawłowie. Jak wygląda sytuacja na teraz? Ile piesków macie umieszczonych w schroniskach?
Czy w tym momencie też musimy powiedzieć, jak to wygląda od strony też formalnej. Każdy samorząd realizuje to działanie związane z bezdomnością zwierząt. Przepraszam, ale chciałbym też szerzej zwrócić uwagę przede wszystkim na to, dlaczego te psy się pojawiają. Dlaczego pojawiają się bezdomne psy? I oczywiście pewnie przyczyn jest wiele. W moim jakby takim przekonaniu, i to też apel chyba do parlamentarzystów, powinniśmy zająć się tym tematem centralnie, bez oczipowania, bez znakowania psów. Bardzo łatwo te psy pojawiają się bezdomne, zostają wyrzucane, mieszkańcy je w jakimś tam sensie oddają. I gdy tego tematu nie rozwiążemy centralnie, to będziemy mieli w jednej gminie, w drugiej, w trzeciej, w siódmej i mieszkańcy jednej gminy będą wywozili do drugiej. Natomiast kto ma się tym psem zająć? Gmina, samorząd. Ten samorząd, znajdując tego psa, ma obowiązek stworzenia miejsca, w którym będzie temu psu lepiej. Zajmą się nim osoby, które posiadają stosowne zezwolenia, stosowne uprawnienia. My natomiast nie wybieramy sobie schroniska, do którego chcemy oddawać, tylko musimy realizować ustawę zamówienia publiczne i wybieramy to schronisko zgodnie z przyjętymi kryteriami. To Inspekcja Weterynaryjna wydaje zezwolenie na funkcjonowanie schronisk. Ona oczywiście bada, co nie umniejsza oczywiście roli samorządu. My też badamy, sprawdzamy, jakie te warunki są. Z naszej perspektywy, jeszcze raz powtórzę, jeżeli nie rozwiążemy tego tematu całościowo, to, że my mamy dzisiaj 30-35 psów rocznie, 35 tak naprawdę cierpień, których nie powinny być w schronisku, nie powinny te zwierzęta znaleźć się na ulicy. Z jakiegoś powodu tam są. I myślę, że to jest też pytanie, dlaczego te psy bezdomne tam trafiają. I myślę, że to też jest jakby sedno problemu. Czy nam się znudziły po gwiazdkach, czy rzeczywiście z różnych względów te zwierzęta żyły bezdomnie i pojawiły się, urodziły się, oszczeniły się i w tym momencie są i ktoś musi się nimi zająć. I oczywiście my staramy się też pokazywać na naszych stronie czy na Facebooku możliwości adopcyjne i te małe pieski dopiero gdzieś tam urodzone, gdzieś tam znalezione, gdzieś dowiezione przez kogoś, znalezione w lesie, znalezione. My staramy się i łatwo jest, może łatwiej jest znaleźć im adopcję. Są różne przypadki i czasami trafiają one do schronisk, oczywiście, które są wyłonione zgodnie z przepisami.
Do jakiego schroniska w tej chwili Glinojeck dostarcza psy?
W tym momencie zgodnie z nową umową psy znajdują się w schronisku Fundacji Ostoja.
Panie burmistrzu, jakie plany na ten rok? Czym żyje Glinojeck w tej chwili? Jeszcze ta zima jednak?
Znaczy myślę, że to rzeczywiście ona jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa i myślę, że to tak w takiej najbliższej rzeczywistości, no to jest na pewno coś, gdy rano wstajemy i zastanawiamy się, ile już pieniędzy wydaliśmy, a ile jeszcze należy wydać, żeby to bezpieczeństwo zwiększać. Ale z drugiej strony też ja widzę jakby działalność kulturalną, Domu Kultury, biblioteki, te ferie, to też taki moment, w którym widać dużo zajęć, które odbywały się w poprzednim tygodniu, w tym tygodniu w Domu Kultury, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale też takie działania, te kulturalne, za chwilę Dzień Kobiet, Walentynki, więc też jest przygotowana ta oferta kulturalna. Widzimy też pracę Senior Plus, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i te działania związane z placówką wsparcia dziennego dla dzieciaczków. Widzimy te działania, które też realizowane są w szczególnych placówkach oświatowych, więc jakby my też te przygotowania do realizacji funduszu sołeckiego, przygotowania do realizacji inwestycji. Ogłaszamy przetargi, czekamy na rozstrzygnięcia. Też prowadzimy cały czas te wszystkie działania związane z przygotowaniem dokumentacji, składamy wnioski, patrzymy na jej rozstrzygnięcia, rozliczamy. Widzimy też, jak dużo tej pracy codziennej, chociażby teraz, zgłaszanie azbestu, bo to też jest taki moment, w którym być może mieszkańcy będą chcieli podjąć się do realizacji. W tym roku wyszliśmy do programu też Czyste Powietrze. Też część mieszkańców miasta i gminy Glinoniec z tego już skorzystała. Osoby, które planują z tego programu skorzystać, oczywiście również zapraszamy do kontaktu z urzędem, z pracownikami. Myślę, że to są takie też, wydawałoby się, prozaiczne rzeczy, ale zgony, dowody, te wszystkie procesy związane z Urzędem Stanu Cywilnego, podatkami, to tego też do końca nie widać jako tej pracy urzędniczej, więc korzystając też z okazji pobytu, bardzo dziękuję za ten miniony rok kierownikom jednostek, pracownikom urzędu, też sołtysom, radnym za tę współpracę, za to, że ten kolejny rok też jakby budżetowo to był bardzo dobry rok, bo on zamknął się prawie na zero, więc no to też jest ważne. Natomiast ważne też, nie zaciągaliśmy dodatkowych zobowiązań żadnych w ubiegłym roku i to też jest warte podkreślenia, więc też bardzo dziękuję pani skarbnik, pani sekretarz, całemu wszystkim pracownikom też urzędu.
Pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck, podsumował ubiegły rok, ale też przedstawił plany na rok bieżący. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie burmistrzu. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję ślicznie.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska. Do usłyszenia państwu.